Tu Gdynia Główna Osobista.
Piotr Jacyn, dzień dobry. Witam Państwa w Radiu Gdańsk. Dzisiaj na stacji Gdynia Główna Osobista wysiadł pasażer z Teleekspresu. Choć z pociągu do telewizji wcale nie zrezygnował. Swego czasu był to polski głos w radzieckich i bułgarskich filmach dla dzieci. Syn pisarza, wnuk grzybiarza. Na drugi ma Henryk, na pierwsze Maciej, a nazwisko Orłoś. Maciej Orłoś, dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od sakramentalnego. Jak się panu żyje bez Teleekspresu?
Żyje się całkiem nieźle, muszę powiedzieć.
Jest to...
Nie, wbrew pozorom nie, dlatego że ja jestem bardzo aktywny w telewizji WP, do której przyszedłem i w której jestem. Prowadzę tam dużo programów. Żyje się na pewno inaczej, inny rytm. Wiadomo, no inne miejsce oczywiście, inne otoczenie, ale też inna organizacja i inne perspektywy. Wszystko jest inne. Ja już z tego... Trochę już osiadłem i się przyzwyczaiłem do tej inności, ale ten pierwszy okres to był taki, no wie pan, po 25 latach z okładem, to nie jest takie.
No właśnie, to jak to jest, jak się po 25 latach wchodzi na nową drogę życia?
No jest to na pewno wyzwanie. Trzeba się odzwyczaić i przyzwyczaić. Trzeba z siebie to zrzucić, nie rozpatrywać, nie użalać się, tylko patrzeć do przodu w przyszłość.
To znaczy,
nie, użalać się, ale nie w sensie, że ale właśnie mówię, że nie należy tak robić, chociaż faktycznie mówię o tym, więc mówiąc o tym sugeruję, że coś takiego było.
A ja słucham i łapię.
Tak, słusznie, bardzo dobrze. Nie, no powiedzmy sobie szczerze, to było bardzo trudne. Każde rozstanie, myślę, po ćwierćwieczu jest trudne, również w życiu prywatnym. No było trudne, dlatego że to było całe moje życie zawodowe. Mówię o Teleekspresie, ale mówię też w ogóle o telewizji polskiej, bo wszystkie programy, które prowadziłem telewizyjne, a prowadziłem ich sporo poza Teleekspresem, one wszystkie były programami na antenie TVP1, może z jedynym wyjątkiem, czyli z Teleekspresem Ekstra, bo to był program od początku po prostu w TVP Info, ale poza tym to wszystko, co robiłem, to było dla jedynki, a tego było bardzo dużo, były różne formaty. Oczywiście najbardziej byłem związany i to była taka moja baza telewizyjna z Teleekspresem.
No i tam się pan stał, Maciejem Orłosiem.
No właśnie, no, Teleekspres można powiedzieć, że mnie ustawił, ale proszę pana, tak. Czy można się temu dziwić, skoro kiedy ja dołączyłem do Teleekspresu, a to był rok 91, Teleekspres był jednym ze zdecydowanie najjaśniejszych punktów w telewizji polskiej, a innej telewizji wtedy w Polsce nie było. Była jedynka, dwójka, tak, to było bardzo dawno. Po paru latach już się zaczęły pojawiać inne, ale wtedy jeszcze ich nie było. Ulice prawie jeszcze prawie pustoszały podczas emisji Teleekspresu. Może nie tak bardzo jak wtedy, kiedy Teleekspres powstał w latach 80., no bo wtedy to w ogóle była sensacja, zupełnie nowa jakość, jeszcze był PRL. W roku 91 może już aż tak to nie, ale popularność była ogromna, oglądalność była ogromna, zasięg był ogromny. Więc to mnie od razu, wie pan, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Ja natychmiast, pach, stałem się, można powiedzieć. No więc, więc tak to było i trudno, żeby było wtedy inaczej.
No a tego zasięgu i tych ulic, które pustoszeją, to panu teraz nie brakuje?
Tylko że teraz mamy zupełnie inne czasy.
Ulice nie pustoszeją, bo nie muszą właściwie, tak?
Nie muszą, dlatego że różne treści, różne programy, również telewizyjne, można oglądać w urządzeniach mobilnych, typu smartfony, ale to jest prawda. No, czy pan tak nie robi? Nie ogląda pan różnych rzeczy w smartfonie? To nawet trzeba uważać, bo to bywa uzależniające. Wręcz można powiedzieć, że to bywa niebezpieczne. Sam to widzę na sobie, ale no tak to jest. Z różnych powodów teraz czasy są inne. Również z powodu takiego, że jest internet i że są urządzenia mobilne ze smartfonami na czele i że rynek medialny jest kompletnie inny niż wtedy w 91 roku. Wie pan, ile jest w tej chwili stacji dostępnych w Polsce, na terenie Polski, stacji telewizyjnych, które mówią do ludzi po polsku, w języku polskim?
No pan to obliczył.
Nie, ja tego nie obliczyłem. Ja to widziałem gdzieś w jakichś zestawieniach. Prawie 400, znaczy grubo ponad 300, więc rynek jest zupełnie inny, podaż jest zupełnie inna.
Okej, ale ten rynek się nie zmienił w czerwcu 2016, tak? Tak plus minus, bo to wtedy te decyzje w pana głowie zapadły. Ja tak czytałem ostatnio pański wywiad właśnie z tamtego czasu. Mhm. I pan tam coś takiego powiedział, pęd do telewizji, bo to chodziło o tych młodych, co to tak lecą i koniecznie chcą tam pracować. Pęd do telewizji oznacza, że internet nie prędko ją wyprze. No i co się takiego stało, że w tym czerwcu to nagle wyparło orło się?
No, stały się różne rzeczy. Ja po prostu w którymś momencie stwierdziłem, że nie widzę już tam swojej przyszłości, że będę się tam czuł coraz gorzej, że będzie mi coraz trudniej firmować to, to co dzieje się w TVP swoim
nazwiskiem. Nie, dzieje się to, w WP się dzieje. Tak.
Dzięki. Dzieje się 16:50.
Okej.
Okay. Jaka czujność, tak, zgadza się. Że będzie mi coraz trudniej. Znam
tam to się psuje.
Okej,
tam się psuje, ale no też towarzyszył mi pan dość regularnie, bo ja jeżdżę na trasie Gdynia-Warszawa, a jeżdżę Pendolino. Mhm. Przez długi czas to pana widziałem w takim małym telewizorku, jak pan wsiadał do Pendolino, ostukiwał to Pendolino.
Już po moim odejściu z telewizji.
Właśnie, tak, dość zabawne to było. Ale już nie puszczają.
Nie, bo to się chyba skończyło wraz z nowym rozkładem jazdy w grudniu, tak mi się wydaje, przynajmniej tak miało być. A nie
każdy
było
ma jakiś rozkład jazdy. Tak.
No właśnie, ale to był inny rozkład jazdy, zupełnie niezwiązany z tym, niezależny absolutnie. No tak, być może tak mówiłem ponad rok temu, no bo pracowałem w tradycyjnej telewizji, bardzo mocnej stacji, która teraz niestety od wielu miesięcy traci dużo i to też jest przykre. Nie mówię tylko o Teleekspresie, ale w ogóle o telewizji publicznej.
No Teleekspres to dołuje.
Teleekspres dołuje, ale w ogóle jedynka i dwójka. Nie wiem, czy pan miał okazję oglądać ostatnie wyniki oglądalności, no to...
Tak, podglądam.
No to tracą mocno. No i cóż, ja w dalszym ciągu uważam, że telewizja nie zostanie wyparta i pozostanie pytanie, gdzie się ją będzie oglądało, czy w tradycyjnych telewizorach, czy już tylko w komputerach, albo w jakichś smartfonach, czy tabletach. A może z kolei będzie taki trend, że internet się będzie przeglądało na dużym ekranie telewizyjnym, chociaż wątpię raczej. To idzie w stronę mobilności. Ale w czym rzecz? Telewizja porządkuje nam pewne treści. W internecie mamy dużo różnych materiałów, treści, artykułów rozstrzelonych w różnych obszarach, przestrzeniach, a w telewizji mamy takie pigułki, można powiedzieć. Tak, coś, co zostało uporządkowane przez redaktorów i podane nam w zamkniętej formie na przestrzeni 15, załóżmy
pan
minut.
To się przyzwyczaił do tych 15.
No co? Dzieje się 16:50, trwa właśnie 15 minut.
Teleekspres też trwały.
Tak, oczywiście, było. Ale w ogóle nawet nie próbuję
to
tego
tak w kwadransach
ukrywać.
Żyje.
No tak, krótko zwięźle i na temat. Z tego Nadzieja jestem rusz. Znany. Tak. No wyobraża pan sobie, żebym prowadził półgodzinny dziennik telewizyjny? No, nie pasuje do tego.
Nie zniósłby pan tego.
Może... Ja?
Chociaż nie, ale moment, to przecież prowadził pan. No.
Trzy razy to epizod tam. Aha. Wiadomości z Barbarą Górską, to była świetna przygoda, reżyserował to, ustawiał to na mnie, zgadnie pan kto? Ryszard Bugajski, wspaniały, wybitny reżyser filmowy.
Aż tak trzeba było? Ręki
no właśnie,
do tego?
No. Co za mało czasy. Tego, nie wyszło. No i... O czym to mówiliśmy? Aha, więc to porządkuje, dlatego tu jest ta siła telewizji, plus kontakt z człowiekiem, z twarzami, do których się przyzwyczajamy i które nas witają, uśmiechają się do nas i mówią, no... Czy myślę, że ludzie w ogóle doceniają, lubią się przyzwyczaić i lubią ciągłość.
A do pana to się ludzie uśmiechają jeszcze? Może bardziej teraz? Albo rzadziej. Nie, bo pan z tą popularnością, tam w tym wywiadzie, co ja go tutaj już cytowałem, to jednak wybito zupełnie inną myśl, że pan bez popularności to nie.
Tak, obserwuję sytuację, ale sytuacja...
Kontrolnie wychodzę na ulicę.
Tak, zgadza się. Na przykład idąc do studia radiowego, Więc sytuacja jest dobra, muszę panu powiedzieć, i rzeczywiście jest nawet w takim kierunku, że bardziej się uśmiechają niż kiedyś.
Już tak uśmiechają się, tak mrugają.
Może mają, niektórzy może i mrugają, ale mają, jak gdyby mają trochę więcej do powiedzenia niż kiedyś, to znaczy teraz doszło do powiedzenia to, że panie Maćku, dobrze pan zrobił, trzymamy kciuki. Potem często idzie pytanie, a gdzie pana można teraz zobaczyć?
No to co pan w ogóle robi?
Ale serio.
Z czego pan żyje?
Serio, no ja.
Tak?
Może nie pytają,
może panu czegoś
żyje.
Potrzeba.
To się nie zdarza. No, szkoda może, ale... No. Ale ja wtedy tłumaczę, mówię o telewizji WP, mówię o WP. To wymaga pracy, żeby ten zasięg poszerzyć i wiedzę.
No dobra, to wiedzę o Macieju Orłosiu poszerzymy za chwilę. To jest Gdynia Główna Osobista. Wracamy za moment.
Tu Gdynia Główna Osobista.
Gdynia Główna Osobista, Maciej Orłoś. Panie Macieju, Gdynia Główna Osobista, ja panu tutaj z powodu Gdyni zaprosiłem, bo słyszałem, że... Ma pan jakieś sentymenty? Ma pan?
Ja? Oczywiście, że mam.
No,
oczywiście.
Co ja mam tutaj? Skręcę.
Chciałem pana podpuścić, bo przecież już mi pan dzisiaj tyle psztyczków tam zrobił.
O, to się dopiero zaczyna. No to jak z tą Gdynią?
No, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, z którym miałem duże związki przez lata.
No długie, długie, ale czy pan zaczął ten festiwal jako Maciej Orłoś, pan z telewizji, czy jednak... jakoś wcześniej.
Ale pan pyta, czy pan pyta, bo pan wie, że tu będzie, że...
Akurat tutaj pytam.
Okej. Okay. Nie, bo w pewnym sensie zacząłem już jako Maciej Orłoś znany z Teleekspresu, z telewizji. Mm-hmm. Czyli wtedy zacząłem swoją przygodę z festiwalem w roli prowadzącego pokazy konkursowe przede wszystkim. Choć myślę, że to może mógł być jakiś 89 rok. Byłem tam pierwszy raz jako członek obsady filmu Lawa w reżyserii Tadeusza Konwickiego.
O, i ze Żmijewskim.
Ze Żmijewskim, tak. z Gustawem Holoubkiem, z wieloma innymi.
To poważna sprawa.
Tak, no ja tam miałem niewielką rolę, choć mówioną.
Nie zawsze tak było, rozumiem.
I mogę... O dziwo, nie było mnie w napisach końcowych i mnie to strasznie wtedy zabolało, bo żeby to był taki epizod, że wie pan, że nie widać, że od tyłu, nie wiem, albo pół nosa widać, ale ja tam w dużej scenie mówiłem. I moi koledzy, którzy byli w tej samej scenie podpisani, a ja nie. No po prostu jakaś masakra. No ale do Gdyni mnie wzięli i tam po prostu z grupą wystąpiliśmy na scenie w ramach prezentacji tego filmu. Mhm. A potem zacząłem wracać już właśnie jako prowadzący pokazy głównie.
Prowadzący pokazy, tam była taka tradycja, nie wiem, czy ona się utrzymała, oklaski zawsze dostawał taki pan, który mikrofon zdejmował.
Tak, było to. I w którymś momencie parę razy zrobiliśmy takie żarty już po wielu latach z Anną Przybyszewską, zresztą uzgadniane, i ona też uwielbia, Anna Przybyszewska, czyli osoba towarzysząca festiwalowi od lat, ona to po prostu organizacyjnie wszystko spinała. Mieliśmy świetną współpracę, że mianowicie znienacka ja wyszedłem jako pan, który znosił mikrofon.
Żeby się na brawkę załapać.
No tak, były brawka, były śmiechy, było fajnie. Atmosfera niepowtarzalna, naprawdę to zostaje. Znaczy atmosfera w Teatrze Muzycznym w Gdyni, atmosfera wokół tego, naturalnie Hotel Gdynia, który teraz już ma, zdaje się, trochę inną formę, ale...
I nawet inną nazwę, ale piekiełko ma to samo. Ja wiem, że to piekiełko...
To samo chciałem powiedzieć.
No bo każdy, kto o festiwalu, to jakoś ląduje ostatecznie w tym piekiełku. To...
No w tym piekiełku, co ja tam się naoglądałem, proszę nawet nie próbować mnie wypytywać o to, co...
Nie, ale to jest zasada piekiełka, że się nie wypytuje.
Jednak, i bardzo dobrze. Że są pewne zasady. Prawda,
jeszcze. No kto wie, a będzie pan na festiwalu? Czy pan się już tak, jak pan z...
Wie pan, w zeszłym roku miałem być, miałem zaproszenie, bo chciano, żebym wrócił do tego, żebym poprowadził to, bo wcześniej było tak z jednego roku, czyli typu 2-3 lata temu, że poprowadziłem tak zwaną małą galę, to tak się pan nazywa, czyli te wszystkie nagrody inne, pozostałe, można powiedzieć, dla mniejszych, ofowe jakieś, etc. To było bardzo fajne i później, no chcieliśmy do tego wrócić, ale niestety we wrześniu już ja byłem gdzie indziej, ja po prostu sam powiedziałem dyrekcji, że sorry, ale wiecie, no, znaczy jeżeli partnerem głównym jest Telewizja Polska,
To jest problem.
To nawet pomyślałem, że nie wypadałoby, żebym ja tam mówił, no i co, no zaraz, no umawialiśmy się, tak? No, mhm. Nie, no to byłoby niezręczne, więc się nie udało. Może kiedyś się uda, a może to też już jest rozdział zamknięty dla mnie. Że już swoje tam zrobiłem, w sensie tych zapowiedzi.
Już się nawitałem.
Teraz to wie pan, pojechałbym tam w roli innej,
no
reżysera jakiegoś filmu.
A, no dobra, to czekam.
Albo może nie reżysera, bo nie jestem reżyserem, współtwórcy, no coś takiego. Mhm.
Ale wracał pan do tej Gdyni nie tylko festiwalowo, choć filmowo, bo przecież pan filmówkę gdyńską tam na Placu Grunwaldzkim to otwierał.
No, oczywiście.
Tak, a nawet kamień węgielny to chyba pan...
Kamień węgielny, tak.
W Strugach deszczu chyba. Nie, to nie było w Strugach deszczu, tam było coś innego.
Padało. Znaczy, tak? to chyba to padało, bo, tak. bo później już nie
padało.
Byłem trzy razy, czyli był ten kamień węgielny, później był na jakoś
była
w trakcie
wiecha,
festiwalu
wiecha.
I tak, wtedy i nie, padało,
tak,
nie
wtedy,
padało.
Wtedy nie padało.
Nie, padało tylko na tym kamieniu, na samym
tak,
początku.
Tak, strasznie lało.
Tak. I potem jeszcze, czyli to było nie w zeszłym roku, tylko rok wcześniej otwierałem, w sensie prowadziłem otwarcie już tego gdyńskiego
centrum filmowego.
Super sprawa w ogóle. Wie pan, ja się trochę czuję w Gdyni jak u siebie w domu. Znaczy, wiadomo, no już czas leci, już nie tak często tam bywam, ale zawsze jak jestem, to tak jakbym wracał do siebie w pewnym sensie. Mhm. I nawet gdynianie, nie wiem, jakoś tak czuję, że jestem zżyty z nimi.
No, jeszcze więcej to pracuje pan na to, że jak się wyjdzie na ulicę w Gdyni, teraz to będzie lepiej, jeszcze lepiej.
Okay. No nie, w ogóle Gdynia jest pięknym miastem, ma niepowtarzalną atmosferę.
Nie, ale to jakieś takie
nad morzem.
Bardziej wiarygodne.
Nie, no, to znaczy jest zdecydowanie na
no, leży nad morzem, tak, to prawda.
Na samym szczycie jest na takiej top liście, na szczycie mojej listy miejsc w Polsce, w których bym mógł mieszkać, gdybym nie mógł mieszkać w Warszawie. A w Warszawie mieszkam z wiadomych powodów. No, po prostu
z urodzenia,
i taki charakter pracy. Mm-hmm. Ale gdybym z jakichś powodów musiał albo chciał wyjeżdżać z Warszawy, to Gdynia by była jednym pewnie z trzech takich miejsc, które
jednym z trzech? Rozważył. O, to tak. Ciekawe, jakie są dwa pozostałe.
Ale mam teraz mówić, czy nie?
No jak pan wie, to niech pan powie, jak pan musiałby... Nie,
myślę, że Wrocław i Kraków. Mhm. Zastanawiałem się jeszcze nad Toruniem, bo Toruń jest pięknym miastem i często tam bywałem, ale... Ale wie pan, to są wszystko i tak czysta teoria to jest.
W porządku, chociaż akurat w pana życiu zwrotów akcji różnych nie brakowało, więc kto wie, może pan i gdynianinem zostanie.
No, prawda? Nigdy nie wiadomo.
Nie?
Jurek Rados, mój kolega, mamy się widzieć tutaj, jeden z dyrektorów szkoły
i
filmowej. I założycieli. Mhm. I może go namówię na jakiś film, na jakąś współpracę i się będę musiał przenieść do Łodzi na jakiś... Do Łodzi. Mówisz film, myślisz Łódź. Do Gdyni.
Źle.
Wróć.
Naprawdę.
Znaczy nie mam nic do Łodzi.
Widzi pan? Jak to trzeba uważać? No dobra, to uważamy. To my z tej Gdyni jednak do Warszawy się, pana Warszawy przeniesiemy, bo ja bym chciał zapytać o dom.
O? Dom, rodzinny dom.
Tak, ale to za chwilę. Tak? To Gdynia Główna tak. Osobista.
Tu Gdynia Główna Osobista.
Gdynia Główna Osobista. W Gdyni już byliśmy, to teraz szybkim pociągiem do Warszawy.
Okej.
Okay. Z Maciejem Orłosiem.
Już teraz 3 godziny.
Prawda? I już jesteśmy. Pan jest do ojca podobny, panie Macieju. Tak fizycznie.
Mm-hmm. Czasem to widzę w lustrze, czasem mi to mówią ludzie. No tak, nie da się tego ukryć. Mm-hmm.
Znaczy, nie znam osobiście, widziałem zdjęcia i to uderzające było. Mm-hmm. A poza tym, że tak fizycznie, to jeszcze?
Myślę, że tak, że jestem bardziej introwertykiem niż ekstrawertykiem.
Człowiek telewizji, prawda? Introwertyk, taki zamknięty w sobie, nieśmiały.
Ale to fakt. Całe życie przełamywania się. Tak, ja
człowiek
nieśmiały, introwertyczny, idę na studia do szkoły aktorskiej. To już był absurd, a później prowadzę programy.
Ale od razu się pan dostaje do szkoły aktorskiej?
Do szkoły aktorskiej od razu, za pierwszym razem.
No, wie później pan, to nie każdemu się to udawało, tak.
to prawda, ja byłem przygotowany na to, że to może się nie udać.
To potrwa.
No tak, bo miałem wśród zdających, a później kolegów na roku, miałem osoby, które robiły kilka podejść. I znałem też takie, które robiły kilka podejść i na przykład kilka razy były na liście rezerwowej, a jednak nigdy nie wskoczyły i dopiero tam za którymś razem, Także każdy musiał być przygotowany na to, że nie musi się udać za pierwszym razem.
Panu się udało, a to aktorstwo to sobie pan chyba trochę wcześniej wymyślił, prawda? Czy ono właściwie się samo wymyśliło? Przez te dubbingi?
Dubbingi były.
Tak. A do dubbingu to tata pana wciągnął?
Nie, w ogóle nie tata. Tata to mnie wciągnął do filmu Kazimierz Wielki. W którym zagrałem młodego Kazimierza w reżyserii Ewy i Czesława Petelskich, przepraszam. To był taki film w połowie lat 70. bardzo duże kino. Więc byłem młodym Kazimierzem Wielkim, ponieważ podobno byłem podobny, oprócz tego, że do własnego ojca, to również do Krzysztofa Hamca, który był nie był moim ojcem, tylko był mną, ale nie
znaczy,
ojcem,
nie,
tylko mną
w
dorosłym wieku. I stąd dlatego mnie do tego filmu wzięli. To była przygoda. Dubbing się zaczął trochę wcześniej. Biegałem do studia opracowań filmu w Warszawie przy Alei Niepodległości.
Ja myślałem, że to przez tatę, bo tata był w redakcji słuchowisk Polskiego Radia.
Wydawałoby się, że tak. Chyba, że jest coś, o czym nie wiem, ale było tak, że przyszli do szkoły, która mieściła się niedaleko na Mokotowie, niedaleko studia. Pewnie chodzili do paru innych szkół okolicznych. Zaprosili kilka osób, kilkoro uczniów, to była piąta klasa podstawówki. No i tam jakieś próby mieliśmy, więc najwyraźniej wypadłem w nich dobrze i kilka tam... Potem się pałętałem po prostu po tym studiu opracowań filmów. Nagrywałem bez przerwy te sklejki w różnych filmach młodzieżowych z krajów bloku wschodniego. Zarobiłem w ten sposób na przykład na pierwszy swój rower. Ale też załapałem się, że tak powiem nieładnie, na rolę w serialu o Straussach, czyli już nie dla dzieci, dla dorosłych. Bo tak, a później oglądałem w telewizji, byłem w napisach i słychać było mój głos. W ogóle bardzo mnie... No i wie pan, i w ogóle nie myślałem o aktorstwie. Potem doszły konkursy recytatorskie, w których w miarę sobie radziłem już w czasach liceum, ale ja chciałem być reżyserem teatralnym. Niestety okazało się, że żeby być reżyserem teatralnym, to trzeba skończyć inne
już
studia najpierw,
studia.
Czyli tak, podyplomowe. W związku z tym stwierdziłem, no okej, no to najbliżej, no dobra, no to już to aktorstwo.
No niech będzie.
W pewnym sensie, chociaż teatr mnie po prostu, ja naprawdę kochałem teatr. I chciałem być reżyserem teatralnym, żeby było jasne, nie filmowym. No i cóż, aktorstwo, no, bliskie reżyserii teatralnej. Z myślą to robiłem taką na początku, żeby później, kiedy już skończę studia aktorskie, wrócić do tych studiów, znaczy wrócić, no...
Pójść
wrócić
tam,
do
myśli, chciałem.
Tak. To w którymś momencie nawet później nastąpiło, ale to było tuż chyba przed tym, jak mnie telewizja wciągnęła, więc już nie.
No jakoś tak pan nie zdążył, bo został pan aktorem. Trafił pan do dobrego teatru, do Ateneum. Tak?
Bardzo dobrego.
No właśnie.
Super teatr.
Tak.
Ścisła czołówka.
Ale to było tak, jak pan chyba gdzieś mówił, że niespecjalnie tam miał pan co grać?
To jest mało powiedziane. Moja największa rola w Teatrze Ateneum to rola Alfonsa, w sensie imienia, proszę, imię, w sztuce Cyt Korneja, w reżyserii Adama Hanuszkiewicza, z Danielem Olbryskim, z Aleksandrą Śląską, z
Zofią
Kucu.
To brzmi.
Nie, no super, i kostiumy, i dekoracje, i tak dalej. No tyle, że to była właśnie moja największa rola, a ja miałem tam jedno zdanie. Więc proszę sobie wyobrazić, jakie były te inne moje występy w Teatrze Ateneum. Więc w którymś momencie stwierdziłem, że to chyba nie ma sensu. Poszedłem do dyrektora, zapytałem go, czy jego zdaniem coś w ogóle mnie może czekać w sensie przyszłości, no bo obserwowanie mistrzów, owszem, tak, ale praktyka też jest istotna, więc... No i on mi powiedział wtedy elegancko, Janusz Warmiński, wieloletni dyrektor Teatru Ateneum, że chyba jednak nie. No i się rozstaliśmy w sposób pokojowy.
A bolesny?
Nie bolesny, dlatego że ja miałem plany. Wie pan, ja studiowałem w Londynie w 85 roku aktorstwo. Dostałem stypendium. Znaczy tak. Wywalczyłem sobie to stypendium. To nie było łatwe. To nie było tak jak teraz, że się każdy pstryk i jedzie. Tylko trzeba było sobie to wywalczyć. Jakiś cud. Było stypendium British Council. Dobra, no już nie będę opowiadał o tym procesie. W każdym razie przez rok siedziałem w Londynie, studiując aktorstwo na rocznym kursie dla obcokrajowców w London Academy of Music and Dramatic Arts. I to była fajna przygoda, ale tak łyknąłem bakcyla tego Londynu, że jak tylko wróciłem do Polski, to natychmiast chciałem wracać, wie pan. Bo wracałem w tym 86 roku, no to jednak był PRL. Co prawda właśnie wtedy rozpoczął się Teleekspres, którego niespecjalnie nawet oglądałem, bo byłem zajęty innymi sprawami. Chciałem wracać do tej Anglii, chciałem coś dalej kombinować, bo tak poczułem się blisko, wie pan. Ta szkoła, te wyzwania, teatr i tak inny świat. A tu wracał człowiek do tego szarego, do tej szarugi takiej.
Ale ten Londyn był po Ateneum? Czy
znaczy w Ateneum wziąłem sobie przerwę na rok. Dyrektor mi dał, no powiedziałem, mam tu stypendium. No, tak. No, oczywiście nawet jakiś zastęp specjalnych nie musieli robić, bo nie było za co. Nie był to jakiś wielki kłopot. Więc jak wróciłem, to myślałem o tym. Wróciłem do teatru, coś tam robiłem. Byłem asystentem Aleksandry Śląskiej przy sztuce takiej dyplomowej, którą ona robiła właśnie w Ateneum. Była żoną dyrektora zresztą. I tak, ale ciągle myślałem o tym, żeby tam wrócić i w gruncie rzeczy wolałem być wolnym strzelcem niż być uwiązany w jakiś sposób z instytucją, która mi niewiele daje w sensie praktyki.
Okej, ale między byciem wolnym strzelcem a kimś, kogo właśnie pożegnano z teatru i kimś, kto jeszcze nie wrócił do Londynu, chociaż bardzo by chciał, to jest parę luk.
To prawda. Nie, no to prawda. A jednak wróciłem do tego Londynu zaraz potem. Mało tego, zagrałem główną rolę w filmie. Pożegnałem się z Ateneum, zagrałem główną rolę w filmie Głuchy telefon Piotra Mikuckiego. To była fajna rzecz. Potem byłem też, to był 89, czyli rok wcześniej byłem, pojechałem jednak do Londynu, bo mi się udało zdobyć wizę angielską. I tam przez moment próbowałem sił, ale życie tak się potoczyło, że jednocześnie dostałem stypendium w Stanach Zjednoczonych, więc z Londynu poleciałem do Ameryki na miesięczne stypendium. Wie pan, jakoś trzeba było sobie radzić. Było to możliwe. Amerykanie po prostu mieli takie stypendium dla młodych dramaturgów, a ja byłem autorem dwóch niespecjalnie udanych, ale to mniejsza z tym, sztuk teatralnych, o których wiedział mój bardzo dobry znajomy Antoni Libera, bo pracowaliśmy razem przy Czekając na Godota. On mnie tam polecił. Oni nie mieli innych kandydatów i tak to poszło. I trafiłem do Ameryki nagle i wie pan.
Ale to Antoni Libera to jeszcze miał na pana zbawienny wpływ, tak? Bo to nie tylko Ameryka, ale ostatecznie ten Teleekspres, tak?
W pewnym sensie, tak. Bardzo dużo zawdzięczam Antoniemu Liberze. Najpierw udział i wielka przygoda, największa moja przygoda teatralna to była właśnie w spektaklu, który on reżyserował i on nam ustawił, czyli Czekając na Godota Samuela Becketa, w którym zagrałem jedną z głównych ról.
A którą?
I Władimira.
To był cały czas ten.
I to był, można powiedzieć, w pewnym sensie kultowy spektakl, który bardzo się mocno zaznaczył na przykład na pierwszym festiwalu szkół teatralnych w Łodzi. Gdzie był poza konkursem, ale tam tłumy przychodziły, w ogóle tłumy na to przychodziły. Graliśmy to przez moment w Teatrze Małym w Warszawie na przykład, to wie pan, siedzieli na schodach. Coś takiego było, jakiś taki sensacyjny. I rolę w filmie Głuchy telefon Piotra Mikuckiego po tam dobrych 6-7 latach dostałem dzięki temu, bo Piotr mówi, słuchaj, ja cię widziałem wtedy w Łodzi w tym Godocie i tak mi zapadło, że teraz jak robię swój debiut, to chcę, żebyś zagrał w filmie. Antoni Libera, więc to była wielka przygoda. Potem to stypendium w Stanach Zjednoczonych dla młodych dramaturgów w Centrum Teatralnym imienia Eugene'a O'Neill'a w Connecticut, a potem Teleekspres w takim sensie może nie bezpośrednim, ale po prostu najpierw trafiłem do Obserwatora. To był taki niezależny program informacyjny.
Było coś takiego.
90 rok.
Tak.
I tam on mnie polecił swoim znajomym, którzy ten program w jakiś sposób prowadzili, już szczegółów nie pamiętam. W każdym razie mnie tam zaprosili, miałem próby kamerowe i już miałem tam wchodzić do tego Obserwatora, ale Obserwatora wtedy zdjęli z anteny. I w ogóle była przez moment afera, ale ponieważ już się tam zaznaczyłem, to później Teleekspres będący, mieszczący się w tym samym budynku, najwyraźniej sobie gdzieś tam zakonotował, że był taki gość i tak dalej.
Weźmy.
Tak to poszło.
I został. I pomyśleć, że cała ta opowieść zaczęła się od mojego pytania, czy pan jest do ojca podobny?
To niech pan jeszcze raz zapyta.
Więc właśnie. Dobrze. No, nie, bo ja chciałem o ten dom zapytać, bo dom takiej warszawskiej inteligencji, tak? Dobrze?
No, chyba. Ale z korzeniami kresowymi.
Kresowymi, ziemiańskimi?
Tak. Bo, no, znaczy ja miałem wspaniałych dziadków od strony ojca, zresztą od strony mamy to też rzeczywiście.
A na babcie to jak pan mówił? Seweryno? Wilhelmina?
Nie, była babcia Ina. Zawsze była Ina, tak? Czego nigdzie, nigdy, Seweryna. Nie, nigdy nie miałem pojęcia, że moja babcia była Wilhelmina. Ale wszędzie to gdzieś tam w materiałach zostało. Uh-huh. Więc się dowiedziałem już długo po jej śmierci gdzieś tam z internetu, że miała na drugie imię Wilhelmina. Seweryna, ale wszyscy mówili Ina. No tak to czasami bywa w rodzinach, że prawda, tak. Ina. Babcia Ina to babcia Ina. Uh-huh. No i... Babcia była absolutnie niezwykłą osobą, była po prostu bardzo dobrym człowiekiem, otwartym, ze straszliwymi przeżyciami. No, to była osoba, która i długo żyła, i przeżyła cały XX wiek, a urodziła się jeszcze w XIX, a zmarła już w XXI i przeżyła wszystkie te rzeczy, które mieliśmy w XX wieku, łącznie z różnymi historiami, no, niekoniecznie wesołymi. I była no, wyjątkową osobą. Była też na przykład bardzo, bardzo religijna, ale to, co mi zostało w głowie i co do tej pory mam w sobie, wie pan, to jak, w jaki sposób ona była religijna. Znaczy, to był taki sposób absolutnie nienarzucający się. Ona była, chodziła do kościoła i wiadomo było, że to jest dla niej bardzo ważne, a jednocześnie w ogóle się z tym nie mówiła o tym, nie narzucała się, tylko była po prostu bardzo dobrą osobą. Bardzo dobrą, otwartą, no, serdeczną. No tak jakby chciała wszystkich dookoła, żeby wszyscy byli szczęśliwi. No są takie osoby, prawda? Spotyka się takie osoby.
A dziadek Henryk, po którym pan ma imię, tak? To drugie.
To drugie mam, tak.
Zresztą tata też.
Tak, no właśnie. Mm-hmm.
To ja powiedziałem, że grzybiarz, no źle powiedziałem, bo jednak... Ktoś więcej niż grzybiarz.
Profesor. Profesor. Bo jak, że grzybiarz, to może mógłby ktoś powiedzieć, że zbierał grzyby.
Właśnie, tak. To mykolog. To jest, tak.
No właśnie.
Tak, to, tak. Poważna sprawa. Ale nie, no, ale na grzyby musiał chodzić. Chodził pan na grzyby z dziadkiem Henrykiem?
Nie, dziadek był...
Teoretykiem?
Nie. Chciałem powiedzieć, że był mizantropem, ale może to było krzywdzące. Dziadek był osobą, no taką to, chodzącą własnymi ścieżkami. Na pewno byłem z nim na grzybach raz czy dwa, ale nie pamiętam tego, być może byłem mały. I niestety na grzybach się nie znam. Mój ojciec, owszem, sporo wie i o grzybach, i o lesie, ale czasami aż mi głupio, że tak jest, no bo jeśli się ma dziadka, który był autorem Atlasu Grzybów Polskich, a ja ledwo odróżniam kurkę od muchomora salmonnikowego, no to nie jest za dobrze.
Nie, ale zawsze można sięgnąć do, bo to się chyba nie dezaktualizuje, więc...
Tak, być może powstały jakieś nowe grzyby od tego czasu, wcześniej niezbadane, ale... Nie, ale dziadek był prawdziwym, absolutnie nie był teoretykiem, był prawdziwym właśnie... No, jakby to powiedzieć, nie lubię tego słowa, bo one ma dwuznaczne konotacje, znaczy dwa znaczenia, znaczy, że był pasjonatem. Mówię pan, pierwotnie pasjonat to taki ktoś, kto wpadał w furię, a nie. Ale to już zdaje się weszło do języka, więc można mówić, że był pasjonatem. Mm-hmm. Czyli naprawdę się pasjonował tym, czym się zajmował zawodowo. Był profesorem, był autorem Atlasu Grzybów, o lesie wiedział wszystko i spędzał tam bardzo dużo czasu przez wiele, wiele lat.
No i był także uczestnikiem Powstania Warszawskiego, tak?
Był uczestnikiem, tak, w zgrupowaniu Zaręba-Piorun. Odpowiadał za skrytki, za to, żeby dostarczać zgrupowaniom odpowiednie skrytki. Zresztą, wie pan, mój ojciec napisał doskonałą książkę na temat historii. Historia dwóch rodzin, Mackiewiczów z Litwy i Orłosiów z Ukrainy. I to, że to zrobił... Jest wspaniałe, bardzo jestem mu za to wdzięczny, bo to jest też dla członków rodziny nieocenione źródło wiedzy. Jest rozległa jest ta rodzina,
no
wielowątkowa.
Nie każdy tak ma w rodzinie.
I wiele tam jest ciekawych rzeczy, bardzo dobrze opisanych przez mojego ojca. No, z tym, że oczywiście ma to też wartość po prostu historyczną dla wszystkich. To nie jest tylko książka dla członków naszej rodziny.
Mhm. A no, zwłaszcza jak się ma rodzinę że tak powiem, encyklopedyczną, tak? Więc w tym momencie to rzeczywiście jest historia dla wszystkich. A pana ojciec też taki duch niezależny? Znaczy, no, na pewnych etapach życia rzeczywiście o tę niezależność taką własną potrafił, znaczy potrafił ją pokazać. Chciałem powiedzieć, że zawalczyć, ale on też pewną cenę za to płacił.
No tak, 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 bo napisał cudowną Melinę i chciał ją wydać, to był 72 rok, o ile dobrze pamiętam, chciał ją wydać w Polsce. Jednakowoż wtedy cenzura zaczęła się wtrącać do tego i chcieli zmian, na które mój ojciec się nie chciał zgodzić i trudno mu się dziwić, bo miał sporo doświadczeń związanych z jeżdżeniem po Polsce. Na przykład dosyć długo pracował, bo z wykształcenia jest prawnikiem, radcą prawnym.
Gierkówkę budował. I gierkówkę, poniekąd.
Tak, a wcześniej jeszcze przy Zaporze w Solinie, w Myczkowcach, w Turoszowie jeszcze był i miał swoje obserwacje dotyczące tego, co się wtedy działo na prowincji, jakie tam były układy, układziki, jak się zachowywali różni działacze partyjni. Kacyki różne. No i to go zainspirowało i napisał cudowną Melinę, w której po prostu opisał prawdę w wersji fabularnej dotyczącą tego, co się dzieje, jakie są układy, jakie to wszystko jest niefajne.
No to nie mogło przejść.
Nie mogło przejść i w którymś momencie stwierdził, że skoro tak, no to jest ta furtka z kulturą paryską. I już tak idąc na skróty, to ta książka została tam wydana, a jak tam została wydana, no to za karę tatę spotkała, tą karą było niepublikowanie czegokolwiek, co pisał przez te kolejne lata, aż do 89 roku. Był na czarnej liście cenzury PRL po prostu.
A idąc jeszcze bardziej na skróty, ja trochę do tego zmierzam, pytając o takie jego... o taką jego postawę niezależną, to i w pana przypadku, i w jego przypadku 2016 rok to jest taki moment pewnej poniekąd deklaracji. Znaczy tak, pan odchodzi z miejsca, z którego pan odchodzi, tak? Bo wiadomo, bo dzieje się tak, jak się dzieje, a pana ojciec z kolei nie przyjmuje medalu od ministra Glińskiego.
Gloria Artis.
Tak. Chociaż parę lat wcześniej od Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, rzeczywiście odznaczenie przyjął. Czy to jakieś miało dla pana znaczenie? Nie wiem, że wy jakoś obaj doszliście do czegoś wspólnego? Czy wymyślam?
Nie wymyśla pan wcale. To nie znaczy, że myśmy mieli takie rozmowy, no słuchaj, jeżeli ja tak zrobiłem, no to tobie już nie wypada. Ty też musisz coś zrobić. Też musisz czegoś odmówić, albo coś, jakiś gest no,
zrób
wykonać.
Coś.
Zrób coś, no. Musimy być spójni. Takich narad nie było, prawda? Ale rozmawialiśmy nieraz i w pewnym momencie ja już faktycznie czułem, że mojemu ojcu, a w ogóle moim rodzicom to trochę zaczyna doskwierać, że zaczynamy wszyscy mieć wątpliwości, ja również, co zrobić z tym fantem, że chodziło o to, że trzeba coś postanowić, znaczy jeszcze wypada tam być, można tam być, czy uczciwy człowiek powinien próbować przynajmniej coś z tym zrobić, czy nie. Oczywiście właśnie taki gest, o którym pan powiedział ze strony mojego ojca, też się wpisywał w tę całą nową trochę sytuację na scenie politycznej w Polsce. Te różne właśnie tego typu decyzje, które na przykład twórcy musieli podejmować. Przyjąć od kogoś order. Oczywiście to jest wszystko nieszczęśliwe, niesłuszne, tak być nie powinno.
Czy to nie jest tak, że ktoś nie chce przyjmować generalnie orderów? Znaczy nie chciałby być w takiej sytuacji, prawda? W której nagle przyjęcie z kolei jest swego rodzaju deklaracją.
To się robi wtedy nagle deklaracją. Zaczyna się wymykać spod kontroli. Mój ojciec był zawsze niezależny, zawsze miał swoje poglądy, niezależne i one znowu w tej sytuacji nowej politycznej dały o sobie znać. Ale ja wcale wtedy pamiętam, że nie byłem taki pewny, czy to jest dobra decyzja. Pomyślałem sobie, kurczę, należy się mojemu ojcu, Gloria Artis, i wreszcie jak ją dostaję. Może nie na tej zasadzie, ale wreszcie jak już ktoś podjął taką decyzję i chce przekazać, to szkoda, ale, Ale miałem wątpliwości, ale później stwierdziłem, że musiało się tak zdarzyć i kolejne miesiące to właściwie trochę potwierdziły. I tam rozmawialiśmy o tym, co się dzieje w Polsce, rozmawialiśmy o różnych nabrzmiewających problemach, o tej polaryzacji, do której doszło i która się niestety ciągle pogłębia. I właśnie ta moja decyzja, ona była niezależna, samodzielna, suwerenna, moja, ale niewątpliwie gdzieś tam te rozmowy też siedziały mi w głowie.
Wynikała z czegoś.
Tak,
też, no oczywiście. Rodzinnego.
Oczywiście.
Czegoś tak, rodzinnego tak, również.
Tak.
No i nie ogląda pan tego TeleExpressu?
Powiem panu, że nie widziałem ani razu.
A powiem panu, że nie wierzę. To ma pan problem.
Może pan ma problem.
No to ja mam problem, tak.
Nie, naprawdę, nie widziałem ani... Widziałem dwa malusieńkie fragmenty, które akurat szły w telewizorze gdzieś w jakimś miejscu, w którym się znalazłem. Odwróciłem wzrok wtedy, ale to nie dlatego, że...
Że z niesmakiem, tylko
nie,
że...
Nie dlatego. Mhm. Po prostu... To było tak moje, ja to tak się zżyłem, że to nie wynika to, że ja nie oglądam z jakiegoś oburzenia, z jakiejś furii, czy wstrętu, czy czegoś takiego, tylko to, przepraszam, to jest takie dziwne, że uczucie, że coś, co było takie moje, teraz już w ogóle moje nie jest, w ogóle. Myślę, że to można porównać z taką sytuacją, gdyby ktoś mieszkał w jakimś domu dosyć długo i to byłby jego rodzinny dom i tam było całe jego życie, wszystko, rodzinne sprawy, różne historie i nagle z jakichś powodów musiał się wyprowadzić z tego domu, przenieść w jakąś inną część miasta, załóżmy, to myślę, że taki człowiek omijałby to miejsce, nie przejeżdżałby obok ulicą, nie zaglądałby tam w okna, tylko raczej by starał się trzymać z daleka.
Żeby nie bolało.
No.
Też.
Też. W jakimś sensie tak. Tak, no. Okej.
Okay. Nie wiem, jakoś tak na smutno zakończyliśmy. To niech pan wpada do Gdyni, tam weselej.
Będę wpadał, tylko jeszcze chciałem powiedzieć, że bardzo chciałbym to powiedzieć, że jest mi bardzo dobrze tam, gdzie teraz jestem. Uważam, że tam to jest przyszłościowe miejsce, również dla mnie.
Okej. Okay. Przyszłościowy Maciej Orłoś. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I gdyński trochę, jak państwo słyszeli.
Tak to, jest, zgadza się.
To Gdynia Główna Osobista. Do usłyszenia, do zobaczenia w Gdyni, w Radiu Gdańsk także. Do usłyszenia. Dobrego piątku.